Dzień dobry, czytacze. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Literacka Kawka, oczywiście z Krakowa. Tym razem poniedziałkowo, przedpołudniowo, stwierdziłam, że dobrze będzie zacząć dzień od pogadania o dobrej lekturze. A dzisiejszą lekturą, którą dla Państwa wybrałam, jest książka Martina Wopenki Piąty Wymiar z wydawnictwa Dowody na istnienie. Jest to czeska seria, która myślę, że jest pod przewodnictwem, nie myślę, jest pod przewodnictwem Mariusza Szczygła, skądinąd świetnie wszystkim znanego jak mniemam. Bardzo się cieszę, że przygodę z dowodami, przygodę z tą serią zaczęłam od tej książki. Zdania na temat Martina Wopenki były podzielone między innymi swoje pewne powątpiewanie wyraziła Ania z Literackich Skarbów Świata Całego. Ania skończyła filologię czeską, świetnie obraca się w temacie. Mówiła, że nieco była zawiedziona wcześniejszą książką Wopenki. Ja widocznie trafiłam fantastycznie, albo po prostu mamy jednak tą wrażliwość czy chęci znalezienia czegoś w lekturze po prostu inne. Natomiast ja Anię i Was wszystkich będę bardzo namawiać do przeczytania tej książki. Piąty wymiar jest niezwykle specyficzną lekturą. Zawiera w sobie taką mnogość gatunkową, że początkowo wydawało mi się to nie do pogodzenia, nie do połączenia w zjadliwym wydaniu. A jednak się myliłam. W piątym wymiarze Wopenka z jednej strony prowadzi taką opowieść nieco przygodową, która troszkę tutaj przypomina i przygody Robinsona Crusoe, w ogóle jakby pewien rodzaj życia w izolacji, radzenia sobie z przyrodą w innym wydaniu, z mocą przyrody, z duchem przyrody. Natomiast nie jest to taki survival, którego moglibyśmy się spodziewać, dlatego ostrożnie wypowiadam zdania co do przypisania tego do gatunku książki przygodowej, ale faktycznie są momenty, kiedy czujemy dreszczyk i napięcie walki człowieka z przyrodą i stania wobec niej, mierzenia się z nią. Bliżej na pewno jest mi to przypisać takiej metafizycznej powieści, nawet nie tyle drogi, ale być może drogi do poznania samego siebie. Ten piąty wymiar, który ciężko powiedzieć, czy jest tutaj poszukiwany, on pojawia się. Pytanie, czy w ogóle został odnaleziony, a jeśli tak, to czym jest? Te pytania stawia nam już Mariusz Szczygieł na okładce książki. Czy na ponad 300 stronach, prawie 300 stronach, można oprzeć się na jednym bohaterze i tylko tym jednym bohaterem żyć i w zasadzie w jakiś sposób się nim stawać, bo ja miałam wrażenie wciągnięcia do postaci Jakuba, czyli głównego bohatera powieści. Jak najbardziej tak. Okazuje się, że człowiek zwyczajny, Jakub jest mieszkańcem Pragi, ma fantastyczną, jak się dowiadujemy z kart książki, żonę, bardzo piękną, dwójkę wspaniałych dzieci, ale niestety nie idzie mu w kwestii finansowych. A jak wiemy, finanse są niezwykle ważnym elementem naszego życia, stety, niestety. Dają nam możliwości funkcjonowania w taki bądź nie inny sposób, czy na takim poziomie, jaki sobie wybieramy, czy do którego dążymy. Jakubowi coś nie wyszło, a rodzina czeka na to, żeby żyć normalnie. On oczywiście ma jak najlepsze powody do tego, żeby zapewnić im byt. Znajduje ogłoszenie, bardzo enigmatycznie skonstruowane, decyduje się na odpowiedź. I tak zaczyna się jego skrajnie niezwykła przygoda, chociaż ciężko to też nazwać przygodą w takim hobbitowskim rozumieniu. Trafia do pewnego eksperymentu. Eksperyment nie wiadomo na czym polega, nie wiadomo jakie ma przynieść efekty, nie wiadomo tak do końca jaka rola czeka Jakuba, jaka ona w ogóle jest, jakich efektów ktokolwiek miałby się spodziewać. Jakub zostaje rozłączony z rodziną na rok. Jakub zostaje wywieziony do miejsca X, ma spędzić rok czasu w bunkrze, świetnie wyposażonym, w związku z tym dlatego mówię, że ten wątek survivalowy tutaj troszkę ucieka, bo ma wikt przygotowany na cały rok, ma bieżącą wodę, mimo tego, że jest na środku pustyni. Zabiera ze sobą jedną książkę. Tutaj też Mariusz Szczygieł z okładki pyta, co wybierze. Czy wybierze Biblię, czy wybierze książkę o fizyce? Zrobię wam tutaj mały spoiler, nie zabierając wam, broń Boże, radości z czytania. Jakub wybiera książkę o fizyce. Ja się cały czas zastanawiam, czy gdyby wybrał inną książkę, czy gdyby była to faktycznie Biblia, jego losy, jego myśli, ten strumień świadomości, który poznajemy, wyglądałby inaczej. Być może, chociaż mam wrażenie, że jest to jakiś rodzaj puszczenia oczka do tego, że ta sfera sakrum tak samo może być nauką, jak i może być Bogiem w tym naszym najbardziej prostym rozumieniu. Ponieważ Jakub dosięga niezwykłych emocji, zdaje się, że znajduje sposób na wyzwolenie ducha i wyzwolenie myśli, choć myślę, że każdy z nas będzie inaczej to oceniał. Życie Jakuba tam pozornie jest nudne. Pozornie powinniśmy się niezwykle nudzić, czytając tą książkę. Siedzi sobie facet na odludziu, myśli. Nie wiadomo, czy te myśli są prawdziwe. Nie wiadomo, czy rzeczy, o których on nam mówi, wydarzają się naprawdę. Nie wiadomo, czy coś jest jego chorą wyobraźnią, bo tak funkcjonuje ten eksperyment. Czy coś jest realnym uwolnieniem tych myśli, możliwością przenoszenia ich. Równocześnie książka o fizyce, którą czyta, pozwala mu z jednej strony na zdobycie nowej wiedzy, równocześnie wprowadza go w taki stan zadumy nad ludzką kondycją, nad ludzką myślą, nad świadomością. Niesie go zarówno do teorii względności, jak i do teorii strun. Rozszerza czas, skraca go. W ogóle robi z czasem różne magiczne rzeczy, a przynajmniej w jego myśli. Rozważa teorię czarnych dziur, samo ich funkcjonowanie. W ogóle ja bardzo polecam osobom, które nigdy fizyki nie lubiły, trochę podchodziły jak do jeża. Myślę, że dla wielu osób jest to podyktowane tym, czym dla mnie, czyli niechęcią do matematyki. Matematyka, jak wiemy, sprawia trudności. Mnie też sprawiała ogromne. Serdecznie pozdrawiam moją nauczycielkę z liceum, panią Władykową, która na pewno nie ma fantastycznych wspomnień z moim brakiem matematycznego talentu, być może też i pracy. Natomiast fizyka teoretyczna no niesie ze sobą zupełnie inne wyzwania i chyba więcej filozofii i więcej zadumy niż moglibyśmy się spodziewać, więc myślę, że książka w opęki, skądinąd fizyka jądrowego, na pewno może przynieść wam dużo pytań i też sporą dawkę wiedzy. Ta książka ma dość leniwy rytm, taki bardzo skłaniający do refleksji. Poznajemy Jakuba, autor pozwala nam na to, żeby bardzo się z nim połączyć, bardzo chcieć go poznawać, bardzo chcieć go obserwować. Mamy tutaj dylematy moralne, bo sam fakt wyjazdu, pozostawienia rodziny na okres roku, żony, która na pewno będzie samotna dla pieniędzy, no ale my wszyscy teraz żyjemy w systemie emigracyjnym i na pewno większość z nas ma w swoim otoczeniu kogoś, kto za chlebem wyjechał. Z tym, że tutaj ta sytuacja wygląda inaczej, bo tutaj nie mamy tego połączenia via Skype, nie możemy sobie porozmawiać na Facebooku, nie możemy wykonać telefonu i zrelacjonować rodzinie, co wydarzyło się dzisiejszego dnia, albo po prostu ich usłyszeć. Tutaj jesteśmy po prostu bardzo, bardzo daleko, jesteśmy sami i pozostają nam tylko myśli i obserwacja świata, który jest naokoło. Bardzo ważnym też elementem tej powieści jest seks. I to też jest dla mnie bardzo niezwykły sposób przedstawienia, dlatego że również autor ten seks pokazuje nam wielowymiarowo. z jednej strony mamy tą najprostszą ludzką potrzebę fizyczną, jakiegoś odreagowania, jakiegoś luzu, jakiegoś wyładowania frustracji, złej energii, którą jak dorośli ludzie wiemy, no seks nam przynosi i jest to kwestia bezdyskusyjna. Jakiś rodzaj ulgi. Równocześnie bardzo pięknie opisuje ten metafizyczny aspekt seksu, który, jak zdarzyło mi się rozmawiać ze znajomymi, też mnie samej podważać, że jednak bardzo ciężko jest mieć jakieś niezwykłe emocjonalne doznania, że nie do końca jestem pewna, czy ta sfera miłości tak niesamowicie przenika po prostu akt fizyczny. Gdzieś z wiekiem się to na pewno zmienia. I faktycznie jest tak, że w opęka, w usta, w myśl Jakoba wkłada przepięknie opisaną poetykę seksu z prawdziwą miłością, z niezwykłą emocją, z jednak jakimś wyborem. Seks z osobą, którą kocham, daje mi to wszystko, czego z inną nie jest w stanie. Naprawdę w przepiękny, bardzo poetycki sposób Wopęka to opisuje, aż dziw, biorąc pod uwagę, że gro historii tam opisywanych słów i opowiastek w zasadzie ma bardzo chłodny, analityczny, naukowy język. Także na pewno są to przerywniki, które mogą niejednego z nas ukołysać i wprowadzić w taki przemiły stan odbicia. Równocześnie pojawia się tam wątek niechcianego seksu, ale o tym nie chciałabym wam opowiadać, dlatego że myślę, że postać, która się tam pojawia, bo Jakub nie zawsze jest sam, jest na tyle skrajna również z perspektywy oceny, w jaki sposób wykorzystuje się swoją przewagę, sytuację nadrzędności w stosunku do innej osoby, w jaki też sposób samotność wzbudza w nas potrzebę bliskości z wydawałoby się nierealnym osobnikiem. Bardzo ciekawe potraktowanie tematu i bardzo ciekawe potraktowanie też tego, jak ekstremum i ekstremalne sytuacje mogą nas zmieniać, a przynajmniej lekko naginać nasz utarty światopogląd i nasze chcenia. Jest też wątek kryminalny, ale tak specyficznie opowiedziany i dziejący się, no właśnie, czy naprawdę. Do tego wątku na pewno musicie dotrzeć, ale to, co wam mogę obiecać, tak, myślę, że obietnica to jest dobre słowo, to pytania. Jak wiecie, ja bardzo lubię, kiedy literatura stawia przede mną wyzwanie, lubię, kiedy literatura nie do końca jest jednoznaczna i lubię, kiedy literatura pozostawia mnie w takim stanie zawieszenia dłużej niż 5 minut po odłożeniu książki. I taki jest Wopęka. I to nawet nie jest kwestia tego, że wpadniemy w jakiś filozoficzny bełkot, bo tak nie jest. Myślę, że Wopęka chce nas sprowokować do tego, żeby zadać sobie pytanie o to, czy chcemy uciec z tego świata, w którym jesteśmy, czy ten świat nam odpowiada, może zadać nam pytanie o wyobrażenie albo próbę wyobrażenia tego, co byśmy zrobili na miejscu Jakuba, może pokazać nam, jak dalece jesteśmy w stanie sobie kreować świat, jak dalece jesteśmy w stanie w niego uwierzyć, kiedy jesteśmy gdzie indziej, a może wręcz przeciwnie, może pokazuje nam, że takie rzeczy naprawdę mogą mieć miejsce. To od nas i od ćwiczenia naszego mózgu zależy, czy będziemy w stanie to zrobić. Niezwykle kusząca powieść. Tak, metafizyczna powieść Wopęki. Sięgnijcie, kiedy tylko możecie. Mam też chyba dobrą wiadomość, żeby troszkę wam zobrazować, jak wygląda ta proza. Przeczytam wam fragmenty. Bardzo się cieszę, że wydawnictwo zgodziło się na to, żeby pokazać wam co nieco i odsłonić nieco kart. Dlatego posłuchajcie. Błąkam się w okolicy bunkra niczym ciało bez duszy. przepełniają mnie smutek i wyrzuty. Przypominam sobie, jak Alena kilka razy mnie zawiodła. Zdarzało się, że bez żadnego powodu zamykała się w sobie i przez kilka tygodni nie chciała ze mną rozmawiać. Unikała też dotyku i pocałunków. Szalejąc z pożądania, kładłem się obok niej do łóżka, rozczarowany i wściekły. Przeważnie w takich chwilach myślałem o tym, ile czułości i opieki jej daję. Dla mnie najważniejsze było jej szczęście. A ten wymuszony post dłużył mi się nieskończenie i był niesprawiedliwy. Teraz przypominam sobie te stare krzywdy i porównuję je z nową, wczorajszą niesprawiedliwością. Oczywiście zdarzało się, że podobały mi się inne kobiety. I nie tylko podobały. Istnieje pewien rodzaj kobiet, które doprowadzają mnie do stanu wewnętrznego szaleństwa. Kobiety o lekko chłopięcej twarzy, ale z okrągłymi kobiecymi biodrami i kształtną pupą. Piękne kobiety, po których widać, że lubią to robić bardzo żywiołowo. I kobiety podobne do Aleny. Patrząc na każdą z nich, wyobrażałem sobie, jak by mi było z nimi i jak daleko byśmy się razem posunęli. Wolałem jednak ich unikać. Nasz seks z Aleną był tak urozmaicony i było w nim tak wiele rodzajów przeżywania bliskości między mężczyzną a kobietą, że nie miałem powodu ani chęci szukać ulotnego szczęścia gdzie indziej. Alena czerpała rozkosz z naszego kochania się w takim samym stopniu jak ja, ale w odróżnieniu ode mnie go nie potrzebowała. Nie była od niego choćby w najmniejszym stopniu uzależniona. Dlatego odczuwałbym to bardzo boleśnie, gdyby mnie kiedykolwiek zdradziła. I również mimo to, że czasami wyobrażałem sobie, jak to robi z kilkoma mężczyznami jednocześnie. Jeżeli zdradziłaby mnie w rzeczywistości, to by nie oznaczało, że zrobiła to z potrzeby samego seksu, ale że z kimś przeżyła piękne chwile, że dobrze się z nim czuła i że kogoś kochała. Uświadamiam sobie, że mnie przy niej nie będzie jeszcze 3/4 roku. Alena jest bezpośrednia, pociągająca, miła. Czy może się przytrafić coś takiego? A dla lekkiego odrzutu od tematu seksualnego niech sobie przeglądnę, cóż tutaj może wam się jeszcze podobać. Cały czas trafiam na wątki seksualne, nie wiem czy to... może ten fragment. Czarne dziury nie mają włosów, dowiaduje się spod tytułu jednego z rozdziałów tej fascynującej książki. To stwierdzenie oznacza mniej więcej tyle, że czarne dziury podczas procesu powstawania zacierają wszelkie informacje o ciele, z którego powstały. I nawet gdyby pierwotna gwiazda była sześcienna albo miała nieregularne kształty, czarna dziura, czy raczej jej horyzont, która z niej powstanie, i tak będzie okrągła. Czarna dziura nie zawiera żadnych dowodów świadczących o tym, czy gwiazda, z której powstała, była sześcienna, okrągła, czy miała wierzchołek albo wytwarzała pole magnetyczne, czy nie. Nie można z niej odczytać żadnych informacji o pierwotnej gwieździe. Czarna dziura jest ostatecznie nieskomplikowaną formą, którą opisują jedynie jej masa, ładunek elektryczny i jej obrót. Wydaje mi się to logiczne. Podczas zapadnięcia się materii w jeden punkt przeszłość po prostu się gubi. Znów dochodzę do wniosku, że to coś takiego, jakby materia wracała do stanu początkowego, w jakim znajdowała się przed wielkim wybuchem. Zdaję sobie też sprawę, że kwestie, które tak łatwo sobie wyjaśniam, przez dziesiątki lat próbowali rozwiązać najlepsi fizycy. Wcale nie było im łatwo udowodnić, że czarne dziury muszą wyglądać tak jednoznacznie. Czarne dziury nie są statyczne, często wirują, tak jak wirowała gwiazda, z której powstały. W ten sposób tworzy się wir. Obraca się nie tylko czarna dziura, ale również cała otaczająca ją przestrzeń. I to tak gwałtownie, że w pobliżu czarnej dziury zostaje zakrzywiona. Moje intuicyjne wyobrażenia opierają się w wizji, że przestrzeń jest czymś, co w wyniku grawitacji i wirowania czarnej dziury może zakrzywić się nawet w coś, co formą przypomina spirale. Następnie z innego fragmentu książki dowiaduje się, że istnieje coś, co nazywamy falami grawitacyjnymi. Na przykład podczas połączenia dwóch czarnych dziur w jedną wielką powstaną w przestrzeni ogromne zmarszczki krzywizny. A zmarszczki krzywizny są wypromieniowywane w otaczający je kosmos w postaci fal grawitacyjnych. Podobnie jak za pomocą fal przenoszą się dźwięk, światło albo kręgi na wodzie, w podobny sposób rozszerzają się zakrzywienia przestrzeni spowodowane grawitacją. Do nas, czyli na odległość milionów lat świetlnych, dotarłoby tylko znikome echo tych fal. tak znikome, że na razie uczeni na próżno starają się je zarejestrować. Tak, w taki sposób jest prowadzona książka, ale poprzecinana też pięknymi opisami przyrody, jej siły, jakiejś enigmy. Czytajcie, czytajcie w Opękę, czytajcie książki dowodów na istnienie. Tylko mogę polecić. Mam nadzieję, że choć trochę Was zachęciłam. Wybierzcie się w tą niezwykłą fizyczną i metafizyczną podróż. Zobaczymy, czy odnajdziecie tam piąty wymiar. I przede wszystkim sprawdzicie, jaki finał miał Jakub. Do usłyszenia.